To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
o tym, jak Krzysztof Penderecki przeczytał 6 tysięcy wierszy polskich poetów i co z tego wynikło.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry Państwu. Podcast 8.10. Anna S. Dębowska. Witam serdecznie. 23 listopada w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie zostanie wykonane dzieło Krzysztofa Pendereckiego Opowiało nam nie morze snów, pieśni, zadumy i nostalgii na sopran, mezzosopran, baryton, chór i orkiestrę. Dyrygować będzie Maciej Tworek, dyrygent i profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii od niedawna imienia Krzysztofa Pendereckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Panie Macieju, pan znał profesora Pendereckiego wiele lat. I to było coś więcej chyba niż tylko znajomość. To była przyjaźń z wielkim artystą. Czy panu brakuje profesora?
Oczywiście tutaj to słowo przyjaźń, mi się wydaje, że bardzo się spełniło w tej naszej relacji. Oczywiście początek to była relacja student-profesor, która później się przerodziła w relację asystent-profesor. A później profesor dopuścił mnie do kręgu swoich bliskich znajomych i myślę, że to określenie przyjaźń zrodziło się rzeczywiście po latach i czuję się tym bardzo i czułem się wtedy bardzo tym wyróżniony, bo to jest rzeczywiście szczególna relacja i była szczególna relacja. To pytanie, czy profesora mi brakuje? Oczywiście, że mi go brakuje. Szczególnie teraz, kiedy po 18 latach z jego dziełami zostałem już sam i z wiedzą, którą on pozostawił mi po naszych spotkaniach, po naszych koncertowych wyjazdach. No i próbuję tę spuściznę godnie wykorzystać. Dowodem na to będzie, mam nadzieję, również ten koncert na 89. urodziny Krzysztofa Pendereckiego 23 listopada w Teatrze Wielkim.
Gdyby profesor żył, kończyłby właśnie 89 lat, 23 listopada. To była taka już data, którą jego bliscy, jego przyjaciele i jego wielbiciele doskonale pamiętali, że 23 listopada to właśnie urodziny profesora i piękna inicjatywa Opery Narodowej i dyrektora Waldemara Dąbrowskiego, aby wykonać właśnie 23 listopada ten utwór z 2010 roku. Zanim coś więcej powiemy o pieśniach zadumy i nostalgii, chciałam pana zapytać, ile utworów Krzysztofa Pendereckiego miał pan okazję prowadzić, iloma dyrygować?
To dobre pytanie. No oczywiście nie wiem. Musiałbym zerknąć do swoich notatek. Ja podsumowywałem zawsze nasze wyjazdy, nasze wspólne koncerty, odnotowaniem tego w swoim, nazwijmy to w cudzysłowie, pamiętniku. Także tych utworów było oczywiście bardzo dużo. No to myślę, że to jest około 100 utworów, może więcej, nie wiem, nie pamiętam. Niektóre z nich dyrygowałem wielokrotnie, oczywiście. I teraz tak podsumowując moją współpracę z profesorem, muszę powiedzieć, że większość utworów rzeczywiście, poza może operami, bo profesor nie dyrygował swoimi operami, to większość utworów jego przygotowywałem, o ile nie wszystkie, symfoniczne i kameralne, ale miałem później okazję również tymi utworami zadyrygować. Także też i większość tych utworów już mam na swoim koncie jako dyrygent. Również Powiało nam nie morze snów. Miałem okazję zadyrygować ten utwór w rocznicy 80. urodzin profesora z zespołami Akademii Muzycznej w Krakowie, właśnie, która później przybrała jego imię. Także liczby nie podam, ponieważ nie jestem w stanie chyba tego, muszę to zrobić może, muszę to podliczyć i rzeczywiście ciekawe pytanie, ile tych utworów rzeczywiście było. No na pewno koncertów i tych spotkań z profesorem było ponad 100 tych wszystkich wyjazdów koncertowych, nagrań i tak dalej, zresztą niektórych nie odnotowywałem, także być może to nawet i więcej przez te 18 lat.
No właśnie, bo pan był początkowo asystentem Krzysztofa Pendereckiego, który od połowy lat 70. nie tylko komponował, ale również dyrygował. I bardzo często dyrygował swoimi utworami, ale również utworami innych kompozytorów. Chyba bardzo lubił na przykład symfonię Sibeliusa, prawda?
Tak, rzeczywiście nie tylko to była jego muzyka. Ja za to mu jestem wdzięczny też, bo dzięki tej współpracy również miałem okazję włączyć do swojego repertuaru utwory, których wcześniej nie miałem okazji dyrygować. To były symfonie Dworzaka, to były symfonie Szostakowicza, to była muzyka Szymanowskiego, Chopina oczywiście. No, tych utworów było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Oczywiście Mendelssohn z klasyki, Beethoven oczywiście. Także nie tylko to był Penderecki. Ja mu przygotowywałem te utwory pod jego rękę, natomiast bywało też tak, że pan profesor planował program, w którym były utwory, które wyszły spod jego ręki i utwory klasyczne, i on przed koncertem, bo to zwykle tak się odbywało, mówił: Maciuś, słuchaj, dzisiaj ja zadyryguję swoim utworem. I on mi wtedy zostawiał Dworzaka, na przykład, no, pamiętam taki koncert właśnie, w którym z Symfonią Warszawską ten koncert się odbywał i ja byłem przygotowany na wykonanie jego symfonii drugiej, a on przed koncertem powiedział: wiesz co, ja już ten utwór dyrygowałem tyle razy, że bardzo chętnie, chodzi oczywiście o Dworzaka, że chętnie wrócę sobie do swojej muzyki, a ty poprowadzisz Dworzaka. No i mi się trafiła siódma Dworzaka, pamiętam wtedy pierwszy raz, utwór wcale niełatwy, ale bardzo mu też jestem wdzięczny za to, że pozwalał sobie na takie ryzyko, oddając mi utwory, których wcześniej nie dyrygowałem, do poprowadzenia.
Z profesorem pan przejeździł cały świat, można powiedzieć, zwłaszcza pod koniec, prawda? Bo ta znajomość, ta współpraca i przyjaźń się zacieśniła. Pamiętam, że właściwie ostatnie lata życia kompozytora, to pan właściwie był cały czas z nim i przy nim.
Tak, rzeczywiście, nawet przed wyjazdami, to wiem jakby z drugiej ręki, zawsze przed wyjazdami pytał, czy ja już tam jestem, albo czy, on zawsze zdrobniale się o mnie wyrażał, więc czy Maciuś też jedzie, czyli zależało mu na tym moim udziale. No, widocznie czuł się jakoś bezpiecznie, spokojny, że we dwóch tam będziemy i ja zadbam o rzeczy, o które on po prostu już nie musiał wtedy dbać i nie musiał o nich myśleć, mógł być troszeczkę spokojniejszy. I tym bardziej, że zawsze był bardzo zajętą osobą, rozchwytywany był na miejscu, do którego przyjeżdżaliśmy. W związku z tym naprawdę już zajmowanie się przygotowaniem koncertu, chórów, spotykanie z solistami, z orkiestrą codzienne, to już byłoby dla niego za wiele, w związku z czym ja te funkcje pełniłem. Natomiast jeśli chodzi o te podróże, to rzeczywiście muszę tutaj zaznaczyć, że nasza znajomość taka ścisła zaczęła się właśnie od wyjazdu, bo zaprosił mnie do przygotowania orkiestry symfonicznej w Kazachstanie, w Astanie. Tam powstawała dopiero filharmonia i to była nowo powstała orkiestra. I tam tak naprawdę lepiej się poznaliśmy. Profesor zapisał sobie wtedy w kalendarzu mój numer telefonu i mieliśmy już bezpośredni od tego momentu kontakt, bo wcześniej kontakt był przez sekretariat. Także początek naszej współpracy to również była wyjazd zagraniczny, choć to był wtedy incydentalny dość wyjazd. Natomiast później, tak jak pani wspomniała, czyli ostatnie 6, 7, może 8 lat, no to była jakby niekończąca się trasa koncertowa, bo rzeczywiście profesor spędzał większość swojego czasu poza swoimi ukochanymi Lusławicami, poza Cisową w Krakowie, i to były rzeczywiście podróże bardzo dalekie, niejednokrotnie wyczerpujące, bo to były podróże od Ameryki Południowej przez północną Europę aż do Azji dalekiej, czyli Chiny, w których koncertowaliśmy wielokrotnie, i Japonię, Koreę. Nawet był w planach jeszcze Singapur, no niestety jakby no rzeczywistość pokrzyżowała już nam te plany i wyjazd na koncert do Singapuru się nie udał. Ale rzeczywiście to były bardzo intensywne wyjazdy koncertowe, ale przy okazji też i niezwykle przyjemne i niosące z sobą wartość nie tylko artystyczną.
Profesor był smakoszem, prawda? I na pewno jakieś tam kulinarne również wyprawy były przy tej okazji.
Tak, to muszę powiedzieć, że w rozmowach o Krzysztofie Pendereckim wspominam zawsze o jego wielowymiarowości i to jest rzeczywiście dobre określenie, ponieważ profesor, te wyjazdy z nim i z jego żoną, bo oczywiście towarzyszyła mu zawsze jego żona w tych podróżach, Elżbieta Penderecka, tak? Zawsze odbywało się tam wiele różnych, nie tylko muzycznych rzeczy, to były właśnie wspólne posiłki, to było zwiedzanie galerii sztuki, oczywiście ogrody, jak się zdarzyło coś tego typu oryginalnego, jak piękny park czy arboretum, no to profesor musiał takie miejsca też zobaczyć, a ja przy okazji korzystałem. Także to były naprawdę światoznawcze wyjazdy, nie tylko o charakterze artystycznym.
No właśnie, bo tutaj też trzeba podkreślić to, że profesor miał bardzo szerokie zainteresowania. Wspomniał pan o galeriach sztuki. Interesował się malarstwem, sztuką współczesną, ale również, może przede wszystkim, interesował się literaturą. To znaczy, oprócz tego, że interesował się również drzewami i dendrologią i miał olbrzymi ogród, no, przede wszystkim oczywiście interesował się muzyką, ale oprócz tego myślał z początku, że zostanie architektem. No, w ogóle miał po prostu bardzo otwarty umysł. Jeśli chodzi o literaturę, no to właśnie powiało na mnie Morze snów, pieśni zadumy i nostalgii, skomponowane na rok chopinowski, 200-letnią rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. To jest właśnie przykład tych literackich zainteresowań, ponieważ ten trzyczęściowy utwór powstał na podstawie wierszy polskich poetów, od Norwida i Mickiewicza, przez Młodą Polskę, Skamandrytów, Gałczyńskiego i Herberta. 21 wierszy, 21 pieśni.
Z którym się przyjaźnił właśnie, też trzeba to zaznaczyć.
No i właśnie, ale przecież to też nie pierwsze takie dzieło w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, kiedy powstawały pieśni do wierszy, bo też i wierszy chińskich, i wierszy niemieckich, i wierszy Abrama Cytryna z łódzkiego getta. Pan pamięta bibliotekę profesora w Krakowie?
No właśnie, jeśli chodzi o jego zainteresowania literaturą, to najlepiej byłoby się wybrać, jeżeli było to tylko możliwe, do jego domu w Krakowie i zobaczyć jego bibliotekę. To taka biblioteka w charakterze tych wielkich bibliotek światowych, angielskich, z taką galerią niezwykłą, to robiło rzeczywiście piorunujące wrażenie, mnóstwo książek różnego rodzaju. Przypuszczam, że ja połowy nie widziałem jeszcze tych książek, które w domu się znajdowały, ale te rzeczywiście wokół tej galerii robiły wrażenie i profesor rzeczywiście zawsze, pamiętam jak go odwiedzałem na Cisowej, miał otwartą jakąś książkę bądź dwie książki, a w przypadku Powiało na mnie Morze snów, no to rzeczywiście był szczególny czas powstawania tego utworu, gdzie profesor przeczytał setki wierszy, myślę, że tych tomików poezji przeglądną, niezliczoną. I zresztą on o tym wspominał, że to nawet tam pod tysiące tych wierszy podchodziło, także rzeczywiście tworzenie tego, nazwijmy to w cudzysłowie, libretta tekstowego do tego utworu zajęło mu dużo czasu, ale myślę, że i sprawiało mu wiele przyjemności właśnie obcowania z polską poezją, bo te rzeczywiście utwory są wybrane nieprzypadkowo, one tworzą całość, jako właśnie to libretto. Tak jak pani wspomniała, jest to poezja, począwszy od romantyzmu do czasów współczesnych, przez Skamandrytów właśnie, przez Młodą Polskę, bardzo powiązana ze sobą, jeśli chodzi o ten element polski, jeśli chodzi o odniesienie do właśnie uroku naszego kraju, ale też i do kondycji natury ludzkiej. One są dość liryczne i takie typowo romantyczno, nostalgiczne te teksty, także że tutaj rzeczywiście bardzo pięknie skomponowany jest to cykl.
Profesor mówił w jednym z wywiadów, że odkrył przy okazji dla siebie, no na przykład to, że Aleksander Watt był nie tylko prozaikiem i autorem mojego wieku, ale również poetą. Albo właśnie to, że odkrył tak naprawdę poezję Tadeusza Micińskiego. I są tutaj cztery wiersze Micińskiego, tak.
Pojawienie się tych nazwisk właśnie Tadeusza Micińskiego czy Aleksandra Watta oczywiście było odkryciem też samego kompozytora, ale myślę, że to będzie odkrycie dla każdego z nas. On dzięki temu utworowi przybliży polską poezję dotąd nie tak popularną wszystkim słuchaczom, bo to są naprawdę piękne teksty. Dla mnie to też było odkrycie, muszę to przyznać. Zresztą niektóre wiersze znanych nam poetów również dla mnie jakby przez ten utwór stały się niezwykłym odkryciem. Przepraszam za ten wtręt taki emocjonalny.
Nie szkodzi, właśnie emocje są jak najbardziej na miejscu. No, dla mnie właśnie odkryciem był Miciński, bo oczywiście Miciński dzięki temu utworowi, bo Miciński oczywiście zawsze pamiętałam, no tak, Młoda Polska, no i taki duchowy ojciec Witkacego, ale właściwie nic mnie nie skłaniało do tego, żeby sięgnąć po Micińskiego. Aż tu nagle właśnie odkrycie tego niezwykłego poety, takiego wizjonera, mistyka, jego dramaty. Tu chciałam w ogóle państwu polecić, bo jest taki, właściwie to jest powieść o takim dziwnym tytule, Nie Tota, Księga Tajemna Tatr. O tym pisze Czesław Miłosz, że to jest w ogóle niezwykłe dzieło, w którym Zakopane zostaje przekształcone w kosmiczną arenę, na której demoniczne nadludzkie siły walczą o duszę Polski. No to jest takie coś bardzo ciągle na czasie. A jeśli chodzi o jeden z wierszy Micińskiego, no to właśnie pierwsza fraza tytułu Powiało na mnie morze snów, to jest właśnie początek jednego z jego wierszy. Piękna jest to poezja.
Tak, ale też trzeba zaznaczyć, że tutaj jakby profesor wyróżnił tego poetę, wykorzystując jego 3 wiersze, także tutaj nawiązanie do Norwida, właśnie na Anioł Pański biją dzwony. Przepraszam, to jest Tettmayer akurat, ale
Tettmayer, tak.
Tak, ale do Norwida, fortepian Chopina, który rozbija na 3 cząstki, ale to jest właśnie jeden raz, jest fragmencik Grup Potockiej Mickiewicza, natomiast Micińskiego są 3 wiersze i właśnie o takim charakterze abstrakcyjnym, on był zresztą takim chyba nowatorem, jeśli chodzi o język surrealistyczny, to właśnie to Powiało na mnie morze snów, drugi Jesienne lasy poczerwienione i Zahuczał wicher. Także takie odniesienia z jednej strony o romantycznym tle, a z drugiej strony surrealistyczne już w samym tytule.
Tak, ale też w samych tytułach jest też już zawarty nastrój. I taki nastrój właśnie kojarzący się z jesienią. Czy profesor Penderecki lubił jesień, czy był taki właśnie o nastawieniu nostalgicznym? Bo znany był też z tego, że miał poczucie humoru. Jakim był człowiekiem? Dlaczego napisał właśnie takie pieśni zadumy i nostalgii? Skąd to się wzięło?
Znaczy ja myślę, że, bo wspomniała pani wcześniej też o 2 cyklach jeszcze pieśni, a mianowicie 6. symfonia pieśni chińskie i 8. symfonia pieśni przemijania. To było, myślę, że takie ciągłe zastanawianie się profesora nad, o tym wspominałem, nad kondycją natury człowieka i właśnie nad przemijaniem, nad tym, co nastąpi po, że tak się tutaj wyrażę. I myślę, wydaje, że to jest taki temat, który nurtował go całe życie. Natomiast raczej to bym nie ryzykował stwierdzenia, że profesor najbardziej lubił właśnie jesień. Być może, bo to rzeczywiście kolorowy czas, szczególnie w jego ogrodzie, ale ja pamiętam, że on zachwycał się każdą porą roku. Jak zaczynały kwitnąć kwiaty na wiosnę, to mówi: Maciek, musisz przyjechać, bo rododendrony zaczynają kwitnąć kwiaty. No, przychodziła jesień, no te kolory, liści, zima oczywiście tam też była piękna przez ten swój urok romantyczny właśnie na wsi w Lusławicach. No i oczywiście lato, choć tak mówię, no, te podróże powodowały, że bardzo często niektóre pory roku przemijały niepostrzeżenie, ponieważ jak się jechało do Ameryki Południowej, no to zwykle tam no, trwało ciągłe lato bądź wiosna. Także czasami nie udało się tych pór roku podziwiać w pełni w Polsce, ale myślę, że on był miłośnikiem po prostu wszystkich 4 pór roku, z tym, że miał liryczną, nostalgiczną naturę, z tym, że to też nie do końca jakby jest oddanie w pełni jego osoby. W tych słowach był osobą dowcipną, był bardzo trafny w ripostach, ja uwielbiałem jego poczucie humoru, bo zwykle się nie odzywał, był małomówny, zresztą nie lubił tłumów, zawsze to zaznaczał, ale jak już się trafiła jakaś okazja do spędzenia wspólnie czasu, nawet w większym gronie, to on siedział z boku, przysłuchiwał się, po czym 2 słowami puentował jakiś kontekst i po prostu rozwalał emocjonalnie wszystkich obecnych. A to jego poczucie humoru też, to muszę zaznaczyć, jakby spełniało niezwykłą rolę w spotkaniach z zespołami, nowymi zespołami, a szczególnie z ludźmi młodymi, ponieważ on zawsze wzbudzał niezwykły respekt. Trzeba było zawsze w jakimś momencie tę bańkę tej powagi przebić i on właśnie zwykle to robił jakimiś 2 słowami, rzucając właśnie w takim największym napięciu jakiś żart i nagle okazało się, że atmosfera się zmieniała o 180 stopni i wszystko później szło jak po maśle zwykle. No, było radośnie, fajnie.
Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przed nami bardzo poważny, momentami wręcz mroczny utwór Krzysztofa Pendereckiego, człowieka o no po prostu powalającym dowcipie, takiego człowieka, który miał 2 twarze. Właśnie trochę satyryczny dowcip i trochę właśnie takiej zadumy i nostalgii, jaką usłyszymy w tym utworze. 23 listopada przedstawię jeszcze wykonawców. Iwona Hossa-sopran, Anna Bernacka-mezzosopran, Mariusz Godlewski-baryton, chór i orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod dyrekcją mojego rozmówcy Macieja Tworka. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo serdecznie zapraszam, bo utwór nie jest wykonywany często, w związku z czym wszystkich zachęcam do spotkania z polską poezją. Bardzo serdecznie zapraszam.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.